Radio Kraków.
No i właśnie ustaliliśmy, że mamy dzisiaj wypalaczowego seniora i wypalaczowego juniora, czyli są zapowiadani już goście. Kasia Rachwał z Pale Coffee Roasters i Michał Fałowski z Karma Coffee Roastery. Dzień dobry.
Witam.
Dzień dobry.
Cześć, słuchajcie, zacznijmy może od tego, żebyście opowiedzieli nam trochę o waszych pierwszych wspomnieniach związanych z kawą. Czy byliście tymi typami, którzy podpijali kawę rodzicom będąc dzieckiem, czy raczej byliście tymi osobami, które na smak kawy reagowały źle? Jakie są wasze i kiedy wypiliście taką kawę, że czujecie, że to była dobra kawa, że to było naprawdę coś okej.
Michał, ty pierwszy?
Ja taką pierwszą kawę, taką, żebym wiedział, że jest okej i żebym poczuł, o co faktycznie chodzi w kawie, to dopiero prawdopodobnie jak zacząłem pracować w Karmie. To znaczy, no tak już 7-8 lat temu. Tak, to wydawało mi się, że piję dobrą kawę, ale raczej było to po prostu dużo cukru, dużo mleka i tak naprawdę... Kawa pyszne. Tam nie ma dużo do gadania.
Mm-hmm. I poznałeś tą kawę pracując w Karmie jako?
Zacząłem jako barista. I no tak po paru latach jakoś wyszło, że zacząłem wypalać kawę. Teraz jestem już jakby główną osobą wypalającą kawę w Karmie od 4 lat około. Mm-hmm.
Kasia?
Moja pierwsza kawa to była z saszety, czy w jednym, ale to była pita tylko dlatego, że pracowałam, to chyba miałam 18 lat, no i dostałam pracę jako młodszy bibliotekarz i żeby nie zasnąć, to musiałam się wzmacniać i później chyba były kawy ze śmietankami, ale to było... właśnie też dużo cukru, żeby zapić jakby ten smak, tylko żeby się pobudzić, a później chyba dopiero w 2015, jak dostałam pracę w Żarówka Cafe na Floriańskiej, to właśnie Asia, Michał, właściciele, oni chcieli już mieć kawę na wyższym poziomie. Mieli wypalaną z takiego swojego blenda tylko dla nich. I tam, wiadomo, też najpierw z mlekiem, czyli latte, cappuccino i tak dalej. I za jakiś czas właśnie czarne kawy. Wydaje mi się, że jakby dużo osób ma tą samą drogę, że musi dojrzeć jakby do tego smaku. No i później mieliśmy różne szkolenia i właśnie dripy i wtedy to już było takie picie z większą świadomością niż picie dla samego, żeby po prostu się obudzić. Mm-hmm. Tak, ale rodzicom kawę nie podpija.
Tak, z Michałem gadaliśmy jeszcze zanim to było oficjalne i że mogli tego słuchać wszyscy o tym, że rzeczywiście ta wiedza o kawie jakby jest coraz pewnie większa, ale ciągle pokutuje taki mit, o którym, dlatego o tym wspominam, Kasia, bo ty o tym powiedziałaś, że kawa to jest napój po to, żeby się pobudzić, żeby nie zasnąć, a nie żeby ją wypić po prostu dla przyjemności.
Dokładnie. To znaczy, ja nie pracuję w kawiarni, tylko w palarni, ale jak robię dostawy, to widzę, kawiarnie są pełne. Nie wiem, z jakich powodów ludzie tam przychodzą, właśnie czy dla samej kawy, czy po prostu, żeby spędzić czas z innymi ludźmi. Ale myślę, że świadomość jest coraz większa. Wiadomo, specialty to już jest bardziej towar luksusowy niż kawa, wiadomo, z marketu. I też kosztuje teraz zwłaszcza niemało. Ale tak, myślę, że tak samo jak z winami, czy nawet z piwami kraftowymi, ta świadomość jakby społeczeństwa rośnie, głównie wśród młodych ludzi. Ja nawet mam taką anegdotkę, byłam na święta u cioci I ona, jej córka właśnie mi powiedziała, że musiała dojrzeć ciocia, która ma tam 50 plus, do smaku naszej kawy. Najpierw się musiała troszkę zmuszać i tak robiła. I jak w ogóle to mogą pić ludzie? A teraz ta kawa Jacobs poszła w odstawkę i pije tylko od nas. Więc jakiś progres też, chyba właśnie to przyzwyczajenie.
Ja też mam w rodzinie podobne historie, że tak naprawdę trzeba się napić parę razy kawy, trzeba wiedzieć, o co w tym chodzi, może się troszkę dokształcić, no i wtedy faktycznie to zaczyna mieć sens, że ta kawa ma swój smak, że ona jest owocem, no i że przede wszystkim ta relacja pomiędzy jakby tym, że coś jest bardzo gorzkie, a tym, że budzi, nie jest taka do końca prawdziwa, bo kofeiny tak naprawdę dużo więcej jest w jasnopalnych kawach niż w ciemnopalnych
kawach.
Dokładnie,
ale ten smak jest dużo bardziej wyrazisty.
Tak,
i na przykład ludzie mówią tak, ona jest za mocna dla mnie,
tak.
Ale ona nie jest właśnie jakby...
Za mocna, jeśli chodzi o kofeinę, ona jest po prostu jakby intensywniejsza w smaku dużo. Także jest też dużo takich słów, które ludzie rozumieją w jeden sposób, a one tak naprawdę znaczą co innego w tym kawowym świecie.
Super. Oboje i taki jest pomysł na to spotkanie. Jesteście właśnie związani nie z kawiarniami, a z palarniami kawy. Wyjaśnijmy może, bo to też może dla słuchaczy nie być tak oczywiste, jaka jest ta droga, to znaczy droga kawy od ziarna do zebranego gdzieś, do filiżanki. Jak to się dzieje i gdzie w tej drodze są wasze miejsca?
To znaczy, wydaje mi się, że ten temat jest bardzo rozległy i można długo też o tym rozmawiać, ale tak jak właśnie Michał powiedział, że kawa to owoc, dużo ludzi nie zdaje sobie z tego sprawy, tak jak czasem są takie anegdotki o dzieciach, które mówią, że mleko jest ze sklepu, to tutaj
tak,
też ludzie...
Często wydaje, że kawa już rośnie jako takie, nawet nie wiadomo,
wypalone czy
rośnie, gdzieś się to zbiera jako takie brązowe, pęknięte
Dokładnie. Tak, a właśnie jest bardzo dużo ludzi zaangażowanych, ta kawa sobie rośnie, w zależności gdzieś tam w różnych krajach, wiadomo. Mamy kraje, które zajmują się głównie kawą, czy hodowlą kawy, nawet nie premium, tylko po prostu takiej marketowej, a są kraje, w których rosną właśnie bardziej te odmiany arabiki, którą się używa do specialty.
My musimy tutaj wyjaśnić, dlaczego taki niepokój się w nas pojawił, ponieważ właśnie przed chwilą za oknem, a jesteśmy na czwartym piętrze, przypominam, pojawił się człowiek, który zjechał z dachu.
Tak. Odważny człowiek.
Odważny człowiek z dachu, i dlatego takie poruszenie. Tak.
Po
i będziemy mieli myte okno po świętach, nie przed świętami, jak to zazwyczaj bywa. Dobra, to wróćmy do kawy. Jest to ziarenko.
Najpierw mamy w ogóle kawowiec, roślinkę i na nim rośnie owoc i on sobie dojrzewa, no najlepiej właśnie w cieniu. To jakby cały czas mówimy o specialty. Gdy jest odpowiedni moment, ludzie ręcznie zbierają te owoce i właśnie to też różni specialty od tej marketowej, że tutaj nie mamy udziału maszyn. Nie wiem, czy Michał chce jakby dokończyć, bo ja tylko mówię cały czas.
Tak naprawdę...
Możecie się takimi etapami podzielić.
No i na tym momencie kawowca po oddzieleniu ziaren trzeba zdecydować, jaki proces nadamy, jakiemu procesowi poddamy tą kawę. Bo są dwa takie główne jakby procesy pod obróbki kawy. Jest to proces naturalny i mokry. Oczywiście od nich jest już bardzo dużo, bardzo dziwnych czasem odstępstw typu beztlenowe fermentacje w jogurcie z mango i inne takie dziwne rzeczy, no ale tak naprawdę te dwie podstawowe to jest sucha metoda i mokra metoda. i one mają już bardzo duży wpływ na to, jaka kawa będzie na koniec w filiżance, jak ona się będzie też wypalała. I no i tych metod raczej się używa tak naprawdę tam, gdzie jest dużo wody, to znaczy duże opady, używa się metody mokrej, tam, gdzie tej wody nie ma za dużo, metody suchej.
I potem trafia do was.
Potem.
No, jeszcze niestety nie. Znaczy, jest tak, można niektóre palarnie mają
bezpośredni
kontakt tak, z farmerami. No, my nie jesteśmy na tym etapie, chociaż bardzo myślimy, że to jest jakby następny krok dla nas, żeby właśnie jechać, poznać farmerów. Mieliśmy kontakt tylko telefoniczny, czy na Skype'ie. I później trafia do importera, to znaczy importer ma swoich ludzi, oni tam jadą, tak, wybierają te wszystko. Ziarna, tak, jakby robią cuppingi, nadają punkty, te tasting notes, wszystko jakby to opisują, no i to trafia na stronę i my po prostu otrzymujemy ofertę.
Dokładnie. Tak. Możemy sobie wybrać, które próbki nas interesują, dostać próbki kawy zielonej lub wypalonej, no i na podstawie tego dalej, ale faktycznie jakby bardzo dużą rolę w tym gra jednak importer, bo to jest bardzo, jakby to powiedzieć, duże przedsięwzięcie. W sensie trzeba mieć bardzo duże magazyny zazwyczaj na to, no jednak tranzyt na cały świat jest też dosyć skomplikowaną rzeczą, także bardzo ciężko byłoby, myślę, jako mało palarnia samemu sobie dostarczać jeszcze wszystkie ziarna. Byłoby to na pewno najbardziej takie
pracochłonne z całej.
Zbliżone do tego teoretycznie idealnego specialty, ale myślę, że mogłoby czasu nie starczyć.
Tak. No, importer też kupuje wielkie ilości, no i tak, ci farmerzy mają pewność, że ten importer, wiadomo, farmerzy się muszą postarać, też wiadomo, chociaż jak przyjdzie jakaś choroba, albo susza, albo powódź, to za bardzo nie mają co zrobić, ale mają pewność, że po prostu sprzedadzą tą kawę.
Słuchajcie, to zanim powiemy o samym procesie wypalania i o tym, czym się te jasne różnią od ciemnych, oprócz jakby mitów, które już zburzyliście, to ja jeszcze, myślę, że konieczne być może będzie wyjaśnienie, bo też to może nie być tak oczywiste dla wszystkich. Taki słowniczek bym chciał szybki zrobić. Powiedzieliście coffee speciality, dokładnie na czym to polega, i chciałbym, żebyście jeszcze powiedzieli, co to jest cupping naszym słuchaczom. Okay. To co, jak się dzielicie tym?
To znaczy, dla mnie specialty, wiadomo, to są, można to opowiedzieć w sposób taki słowniczek, ale dla mnie specialty to jest na pewno kreatywność i większa swoboda i ludzie przede wszystkim, którzy robią coś z pasji. Wiadomo, ten biznes też jest ważny, bo o to chodzi, żeby wszyscy mogli zarobić, ale zarobić właśnie w taki sposób.
Nie kosztem
innych
poprzedniego.
Tak, dokładnie. No i jakość, na pewno wysoka jakość produktu. Dużo osób właśnie pewnie nie wie, że kawa ma punkty i specialty zaczyna się od 80. I wiadomo, niektóre palarnie też palą kawę premium, ale nie wiem, nawet my się nią nie zajmujemy, nie wiem od ilu ona jest.
Chyba to jest 80 dół, potem jest jeszcze commodity, ale tak też nie do końca się zajmowałem profesjonalnie inną kawą niż specialty, więc nie będę się jakoś wymądrzał.
Tak. I wiadomo, ceny już są też wyższe tej kawy 80+. I co jeszcze można powiedzieć o specialty? Ciekawe jest to, że my na przykład kupujemy teraz od takiego importera, który nie podaje punktów.
I dopiero... Ale kawa jest jakości.
No tak, znaczy widać po cenie, że to nie jest ani premium, ani commodity.
Z tą punktacją też trochę tak jest, tak, że ona się na przestrzeni ostatnich 10 lat jakby troszkę nie skaluje do góry, w sensie chodzi mi o to, że kawa, która miała 10 lat temu 80 punktów, jakby w ogóle nie ma podjazdu do kawy, która ma teraz na przykład 80 punktów.
Dokładnie.
A dalej nie nadaje się tych maksymalnych ilości, ponieważ jest ta obawa, że co jak wyjdzie jeszcze lepsza kawa komuś, tak. I no nie można dać więcej niż 100, więc prawdopodobnie 100-punktowej kawy nie zobaczymy.
Nawet te 90 plus, one są tak. Jakoś tam zarezerwowane. Już są specjalne aukcje, mhm. Gdzie się jedzie.
No, ale to są faktycznie, jak się porówna, znaczy nie można porównać tego jakby obok siebie, bo to jest jakby kawa bardzo się szybko starzeje i smak się jej zmienia, ale z tego co pamiętam, to te kawy 80 kilka, 7 na przykład punktów z tych czasów, te dzisiejszych, myślę, wygrywałyby wszystkie absolutnie cuppingi i konkursy kawowe parę lat temu, także...
No właśnie, Michał przypomniał to słowo cupping, to jeszcze to szybko wyjaśnijmy, co to jest cupping. No,
bardzo ciężko by było testować jakąś inną metodą kawy, ponieważ na tych stołach na przykład cuppingowych, czyli to jest taka metoda po prostu próbowania dużej ilości kaw naraz. Zaparza się takie filiżaneczki po 200 ml i z nich takim najprościej, chyba po prostu najłatwiej będzie powiedzieć, że siorbie się taką specjalną łyżeczką kawę. No i w ten sposób można spróbować, brakuje wszystko, co w niej można wyczuć, jednocześnie nie pijąc jej bardzo dużo, bo chodzi o to, że jeśli trzeba spróbować na przykład 30 kaw, a one na przykład jeszcze na dodatek są z dosyć podobnego regionu, no to może to być bardzo ciężkie do zrobienia, jeśli by się to piło filiżankę po filiżance. Mhm. Także musi być taka metoda szybsza spróbowania.
Słuchajcie, to powiedzmy sobie o tych wypałach. Co to znaczy jasny wypał? Co to znaczy ciemny wypał? I jaki to ma wpływ na to, co my pijemy w filiżance?
To może tak. Nie jest tak, że jakby jakaś kawa będzie miała jeden profil smakowy. To znaczy, że ona będzie smakowała dobrze tylko jeśli będzie wypalona jasno lub tylko jeśli będzie wypalona ciemno. A proces palenia bardzo duży wpływ ma jednak na to, co tam będzie na koniec w smaku. Także dla ludzi konsumujących największy wpływ ma to chyba, jakich oni oczekują nut smakowych w tej kawie. Czy to bardziej ma być coś słodkiego, czekoladowego, wręcz gorzkiego, wtedy w stronę ciemniejszą bym poszedł, czy jakieś właśnie bardzo delikatne, takie herbaciane, lejące, bardzo często owocowe, soczyste nuty wtedy. Są to kawy jasno palone.
I też jakby te kawy, o których, te ziarna, o których mówimy, specialty, ich też jakby się nie pali ciemno, bo to nie ma sensu, bo palimy je jasno, żeby zachować jak najwięcej tych smaków, tych nut smakowych.
Tego owoca tak, z tej kawy.
Dokładnie. I dopiero już mamy te kawy z marketu, które jak wyciągamy z opakowania, to są ciemne, oleiste, no takie
jeśli są śmierdzą. W ziarnach. Bo jeśli no, są zmielone, to po prostu jest taki bardzo, bardzo ciemny, taki już wpadający w czerń kolor. No i wtedy tych nut oczywiście smakowych nie wyczujemy za dużo, które były w kawie, bo one już wszystkie zostały zamienione w węgiel.
Tak. No ale to jest jakby taki zabieg, żeby też wszystkie niedoskonałości, bo w kawie, w ziarnach kawy mogą być, może być pleśń, może być ziarna mogą być naruszone przez robaki.
Dokładnie. Mogła być jakaś grzyb rośliny, który tak. Spowodował na przykład, że kawa smakuje w inny sposób.
Takie grzybowe smaki.
One mają właśnie, to nie będzie smakować jak grzyb, w zależności jaki jest defekt, no to mamy właśnie posmaki później ziemniaka, czy inne właśnie takie, no nieprzyjemne.
Nawet fenolowe, takie lekowe rzeczy. Bardzo dziwne rzeczy można wyczuć. No i w takich ciemnopalonych kawach tych defektów nie będzie czuć, bo będą już zupełnie przykryte tą absolutną ciemnością.
Ale tych kaw też raczej ludzie nie piją pod espresso na przykład, takie czyste espresso. Raczej to jest kawa zawsze z dużą ilością mleka, 500 ml. No i też wiadomo, nie oferuje tych kaw pod alternatywne metody. A tutaj właśnie mamy jasny wypał kawy, też mamy taki podział kawy palone pod filtr i pod espresso. No i filtr jaśniej, no espresso ciemniej, chociaż my czasem lubimy jasno pod espresso też. Wszystko też jest jakby gusta ludzi. czego szukasz w kawie. I wiadomo, może z mlekiem ciemniej, no bo żeby ta kawa nie ta kwasowość, żeby nie wybijała. Ale samo espresso, jeżeli jest wyższa kwasowość, ale już ma...
Tak. Potrafi być przyjemne i niesamowite można nuty smakowe faktycznie wyciągnąć z też espresso. Tylko to musi być z jakichś naprawdę dobrych ziaren, wypalonych też w odpowiedni sposób. Ale rzeczy są niesamowite, nuty smakowe.
Opowiedzcie mi, mówiliśmy o cuppingu i o próbowaniu tej kawy. Czy wasza praca na co dzień jest takim eksperymentem? Czy wy ciągle eksperymentujecie? Czy jakby macie po prostu stałych dostawców? Wiecie, jak będzie ta kawa smakowała? Po prostu wchodzicie, włączacie wypalanie i czytacie książkę i wiecie, co z tego wyjdzie? Czy to jest tak, że ciągle was to zaskakuje? Czy ciągle ta praca jest jakimś rodzajem eksperymentu i sprawdzaniem, tak jak się sprawdza właśnie w cuppingu, co z tego wyjdzie?
To też jak Michał powiedział, kawa to owoc i jest to produkt, który cały czas też się zmienia jakby z czasem. Jak dostajemy zielone, my zamawiamy zielone próbki ziaren i sami je sobie wypalamy. To też ta kawa, która później przychodzi w worku, rzadko smakuje dokładnie tak samo, ponieważ wiadomo, mamy kilka zbiorów. Te próbki na przykład są, chyba raczej są z drugiego, trzeciego.
No i świeższa kawa, tym oczywiście ona lepiej będzie smakowała. Nie mówię, że jakby wszyscy też dostawcy kawy tak robią, ale zdarzało się, że próbki są zdecydowanie lepiej przebrane z jakichkolwiek defektów i nie mówię, że tych defektów jest potem dużo,
ale są.
W próbkach nie ma, a tak. W kawie na koniec trochę się ich zdarza.
Dokładnie.
Ale z tym eksperymentowaniem też trochę jest, że jak się pracuje w małej palarni, to tych kaw zamawia się sporo rodzajów, ale w małych ilościach, więc to jest tak naprawdę ciągłe eksperymentowanie. Nawet jeśli jest to ta sama kawa, w sensie ta sama farma, tylko kolejny rok, to już może być bardzo inna kawa.
No my też mamy na przykład, nie wiem jak w Karmie, my mamy taki piec, który nie można po prostu zostawić samemu sobie i raczej odejść.
Raczej się tak nie robi.
Myślę, że w dużych, na przykład w Polsce, nie wiem, ale wiem, że na przykład w Australii są duże palarnie, zwłaszcza jak to jest pod espresso, to jest zaprogramowany dokładnie piec, i to już się jakby samo wypala, ale właśnie nie jest tak, że po prostu start i odchodzisz, czytasz książkę i przychodzisz i już masz gotowe.
Raczej powinno się zwracać uwagę na to, co się dzieje. Oczywiście są bardziej awaryjne piece, mniej awaryjne. Są piece, które staną w płomieniach w trakcie 10. wypału. Są takie, które raczej tego nie zrobią, ale tak.
A powiedzcie mi, zdarza wam się, że jesteście zaskoczeni? Na przykład, że coś wychodzi tak, że się nie spodziewaliście takiej nuty smakowej, że coś jest dla was czymś nowym? Czy to jest tak, że już na pewnym etapie jesteście w stanie przewidzieć, co się okaże i co wyjdzie?
Mnie zaskakują zawsze kawy z Papui Nowej Gwinei, bo te kawy nie są jakoś super popularne i jest właśnie jeden importer Vol Cafe, nie wiem, czy kojarzysz, i oni mają i te kawy nie są jakoś bardzo wysoko punktowane, ale właśnie ich smak zawsze mnie zaskakuje. Oczywiście pozytywnie, ale jak zamawiasz próbki i chyba, że nie zamawiasz, mieliśmy tak na przykład z Kenią, z Nordic Approach. Oni mają wspaniałe kawy.
To są tacy dostawcy, od których raczej można zamówić w ciemno i oni nie mogą sobie pozwolić na to, żeby mieć jakieś kiepskie kawy. Zresztą kosztują też adekwatnie, więc nie wypadałoby po prostu.
Dokładnie. I właśnie od nich zamawiamy Kenię i niestety jako mała palarnia borykamy się z takim problemem, że jak prosimy o próbki, to jest 99% szansy, że ich nie dostaniemy, a kawa się sprzeda. A nawet jak dostaniemy, to będzie bardzo duże opóźnienie i ta kawa już będzie wyprzedana, bo tam kawy znikają po prostu w kilka minut.
Bardzo często są to właśnie małe mikroloty tak zwane, także jeśli się nie kupi jednego z 40 worków, które akurat mają, a w tym momencie palarni kawy jest naprawdę dużo i no, kto pierwszy tak naprawdę, ten lepszy, jeśli chodzi o torbanie.
Dokładnie.
Nawet
my też robiliśmy tak z Indonezją, że ją kupiliśmy jeden rok i zarezerwowaliśmy już na następny, żeby po prostu worek jeden, bo my tak kupujemy właśnie jeden, dwa worki.
No, to tak właśnie nie chodzi, raczej nie zamawia się kawy pod filtr całej palety, bo lepiej jest chyba wziąć po jednym worku pięciu kaw i mieć większe jakby portfolio.
Jasne.
Niż nie. Oczywiście jeśli byłoby się taką wielką palarnią, to już zmieniają się priorytety, myślę, ale no to w zależności.
Powiedzcie mi, gdybyśmy tak mieli podsumować trochę to, co powiedzieliśmy do tej pory, to znaczy pijemy kawę, pijacze kawy i dlaczego warto wybrać lokalną palarnię zamiast pójść do supermarketu? Jeszcze raz to zbierzmy i powiedzmy o tym.
Może najpierw od jakości zacznijmy, że faktycznie no, taka kawa marketowa nie musi być jakiejś wybitnej jakości. Tam może być oczywiście napisane, że ona jest dobra na 5 ziarenek i wypalona na 3 ziarenka, ale no to nie do końca mi cokolwiek mówi na koniec, bo te kawy marketowe i tak zazwyczaj są dużo ciemniejsze. A ceną tak naprawdę, mimo tego, że specialty ostatnio faktycznie poszło w górę, dalej nie odstają aż tak bardzo, mi się wydaje.
Jeżeli chodzi o cenę, to też właśnie trzeba mieć na uwadze ten fakt, że jak mamy...
Za co płacimy może?
Tak, 20 zł kosztuje kawa.
To nie zbierał jej nikt, kto za nią dużo zarobił na pewno. Dokładnie. Bo jeśli ktoś jeszcze ma pod na tym zarobić, a firma sprzedająca kawę na pewno chce zarobić, to znaczy, że raczej ktoś, kto ją zbierał, nie jest.
No tak, bo wyliczyliśmy całą tę drogę na początku i tam po drodze tych etapów jest sporo, czyli dokładnie, zakładam, że jeśli kawa kosztuje 20 zł, to ktoś po drodze na tym nie zarobi.
Na 100%.
Tak, a często, najczęściej jest tak, że właśnie ci ludzie hodują tą kawę i w niektórych krajach jest tylko jeden jakby zbiór i później muszą przeżyć za to do końca, do następnego. No to tak jak mówiliśmy, jakość. No i też wiadomo, warto wspierać
lokalne
biznes. Tak, ja wiem, że tu w Europie w ogóle ludzie lubią i jest łatwo zamówić z innych palarni. I co, na przykład w Australii są tylko jakby palarnie australijskie, bo tam nawet się nie opłaca
ciężko
niczego
ściągać.
I tu jest jakby łatwo sobie zamówić coś z Berlina czy z Norwegii. Ale myślę, że mamy dużo, dużo fajnych palarni, ciekawych, na które warto zwrócić uwagę.
No i też może wracając do pytania, że czy... No, może tak. W supermarkecie raczej nie porozmawiamy z nikim, jeśli chcielibyśmy cokolwiek się dowiedzieć o tej kawie. A jednak taki barista powinien lub raczej chętnie nawet sam z siebie porozmawia, doradzi. Bo no tak, no jest to bardzo, bardzo duży temat do obgadania, co komu tak naprawdę smakuje. Bo często mi się zdarzało, jak pracowałem na barze, że przychodzili ludzie i chcieli czegoś, ale po rozmowie z nimi okazało się, że oni tak naprawdę nie chcieli tego, tylko jakieś swoje wyobrażenie o tym, a tak naprawdę będą szczęśliwsi z czymś innym.
Okej, super. No tak, to jest możliwość też sprawdzenia tej kawy. Trudno mi sobie wyobrazić, chociaż są czasami takie promocje, że ktoś być może stoi w supermarkecie i tą kawę parzy. W sytuacji kupienia jej w kawiarni specialty po prostu jest szansa na też spróbowanie i wybranie tego dla siebie. Jesteśmy podczas ostatniej części naszego spotkania z Michałem i Kasią. Słuchajcie, w takim razie muszę zapytać o wasze preferencje i wasze wybory, o to, jaką kawę sami lubicie, jaką kawę sami wybieracie. Pytam o to, jaki region, Kasia wspomniała już scenariuszom Papui Nowej Gwinei, ale czy smaki bardziej kwiatowe, owocowe, jakie są wasze ulubione?
Ja po prostu lubię smaczną kawę i jeżeli chodzi o smaki, to chyba nie ma znaczenia. Michał też wspomniał o różnych obróbkach. Anaerobik, bardzo teraz popularna metoda. Takie kawy, one są dość intensywne i fajnie jest napić się takiej kawy. Tak, jest to bardzo ciekawe, ale...
Codziennie raczej tak, tego się nie da pić, bo to są już faktycznie takie rzeczy wpadające hardcore w jakieś pigwowe, winne klimaty.
Dokładnie.
Czasem tak kwaśne, że ślinianki naprawdę wariują. Tak. Czasem tak wpadające w jakieś nawet sojowe, także...
Kimchi, coś takiego.
Przeżycie, tak, super kawa, ale tak, żeby pić codziennie, to może być ciężkie dla kubków smakowych.
Aha.
Tak.
Michała, twoje?
Ja też raczej po wypiciu tak dużej ilości kawy. Kiedyś oczywiście wydawało mi się, że Kenia, taka świetna porzeczkowa, to jest najlepsze, co może być, ale wydaje mi się, że jednak jest tak dużo różnych smaków, których nawet nie spodziewamy się, że można wyciągnąć z kawy, że tak naprawdę zależy od dnia, humoru, sposobu parzenia.
Aha.
Nie jest to jakieś takie zero-jedynkowe pytanie, że najlepsza jest Kenia.
Czyli cały czas macie coś takiego, że szukacie ciągle i próbujecie nowych rzeczy? Nie chodzicie utartą ścieżką?
Myślę, że dla nas każda nowa kawa to jest jakby wydarzenie.
Tak. Najlepsza kawa to jest ta następna. Jakby jeśli się wypije też taką kawę, która nas aż tak zaskoczy, że ona jest pyszna, to raczej drugi raz, nawet jeśli ona będzie tak sama zaparzona, to ona już nie będzie aż tak pyszna, bo znika z tego...
Ten element zaskoczenia.
Ten element dokładnie tego pierwszego spróbowania.
Okej. Okay. A swój ulubiony sposób parzenia kawy?
Dla mnie to jest przelew albo drip. Tak, dokładnie. Też mamy dużo pracy i jakby wypuszczenie takiej kawy, my robimy wszystko sami, pakowanie w puszki, praca z artystą Artur i tak dalej. Więc czasem nie ma czasu, żeby jakby skupić się na tym parzeniu i gdzieś eksperymentować, więc dla mnie opcja takiego szybkiego przelewu jest świetna.
Że maszyny przelewające, tak. Ja też skłaniam się ku temu, że jeśli maszyna, a teraz w tym momencie maszyny są już takie, że można ustawić wszystkie parametry, które obsługuje barista, no i ta maszyna będzie na pewno bardziej powtarzalna niż najbardziej powtarzalny barista, więc faktycznie takie duże zaparzacze kawy też robią zaskakująco dobrą kawę.
I jeszcze chyba w lecie, jak jest naprawdę gorąco, to cold drip. Tylko nie cold brew, tylko właśnie ta wolniejsza metoda, gdzie kawa po prostu kapie sobie przez...
Na kostki lodu.
Tak, przez tam 12 godzin. To jest, i tak się pije 100 ml na lodzie.
I to też zupełnie inne też przeżycie smakowe tak naprawdę jest, bo to jest takie bardzo rzeźkie, ale no to są, to też prawdopodobnie wynika z chemii, że inne związki się trochę wytwarzają od innych temperatur, no i faktycznie są to pyszne kawy.
Kasia wspomniała o Australii. Czy to jest według was, bo taką słyszałem opinię, światowa stolica, nazwijmy, kawy? Czy macie jakieś takie miejsca, które uważacie, że są szczególnie interesujące na mapie świata, jeśli chodzi o sposób parzenia kawy, czy to, jak kawa jest ważna w codziennym życiu. Wiem, że jest taki mit w Polsce, że Włochy są takim miejscem w Europie, ale no, większość osób zajmująca się profesjonalnie kawą specialty się tych włoskich kaw jak najbardziej nie poważa.
Myślę, że nawet jest taki mit. Niektórzy ludzie uważają, że kawa w ogóle rośnie we Włoszech, bo to jest włoska kawa. Ale może nie jest ich tak wiele. Jeżeli chodzi o mnie, to na pewno uważam, że nawet nie Australia, tylko Melbourne jako miejsce, gdzie ludzie wypijają najwięcej kawy.
taką dużą świadomością.
Tak, dokładnie. I ten biznes po prostu jest, no widać, że tam są też pieniądze i każdy pije kawę. Ludzie, którzy idą, bo tam też kawiarnie są otwarte od 6 rano i zamykają się około godziny 14-15. I już od 6 rano po prostu jest kolejka. Najpierw przychodzą ludzie, którzy jadą na budowę, po prostu.
Wszystkie warstwy społeczne piją specialty.
I tak, i świadomość jest duża, aczkolwiek nie ma tam czasu i nie powiem, że nie znajdziesz w ogóle, ale ja nie mogę sobie przypomnieć. Nie ma czegoś takiego jak właśnie Aeropress. W ogóle tam nie ma czasu, żeby ktoś ci zrobił Aeropress. Tam jest tylko przelew i espresso. Tak, dokładnie. Wiem.
W tą stronę.
Jeszcze drip to wiadomo, w takich, tylko musi być dużo, dużo jakby ludzi za barem. I mamy kawowe menu. I mamy kawy, które są wybrane tylko pod dripa albo tylko pod dripa na lodzie. Barista ci nie zrobi kawy z menu, który jest pod dripa na lodzie, na przykład na zwykłym dripie, bo na przykład twierdzi, że to nie smakuje, że lepiej smakuje na lodzie. Tak samo nie można prosić o kawę, która jest na espresso, na dripa. Są takie miejsca, ale właśnie na przykład jak tu są Chemexy, syfony, jest otwartych 20 paczek kawy, to czegoś takiego tam właśnie się nie robi.
Ale jeśli bliżej, to wydaje mi się, że chyba najlepiej jest się do Berlina wybrać.
Tak.
Jest bardzo dużo, bardzo, naprawdę bardzo wiele jest palarni i specialty tam. Wszyscy raczej się znają na tym, co robią. No i można pozwiedzać przy okazji Berlin, więc...
A jeszcze taka ciekawostka, jak zanim przyjechaliśmy na stałe do Polski, to pojechaliśmy sobie właśnie na wakacje do Berlina i jakie było nasze zaskoczenie, kiedy praktycznie w każdej kawiarni specialty słyszeliśmy język angielski z akcentem australijskim albo nowozelandzkim. I później Blair rozmawiał z tymi ludźmi i okazało się, że Nowozelandczycy, Australijczycy przyjeżdżają do Berlina zakładać kawiarnie i pracować też
jako baliści. Jeśli nie znacie niemieckiego ani angielskiego, to możecie też spokojnie z polskim tam pojechać, bo tak? Polskich baristów jest też.
Tak, jest, to prawda.
3/4.
To prawda, jest ich dużo, jest ich coraz więcej. Ja sam tutaj kilka razy w audycji opowiadałem i zachęcałem do wielu miejsc berlińskich. No i rzeczywiście sam wiem, że wielu tam Polaków pracuje. Słuchajcie, powiedzcie mi, bo Michał powiedział, że dużo osób właśnie w Australii świadomie pije tę kawę i teraz zastanawia mnie to, czy jak to wygląda w Polsce, znaczy jaką my mamy świadomość, jak o tym myślicie, czy uczymy się coraz więcej, czy wiemy o kawie coraz więcej, czy ciągle ze specialty wygrywa jednak kawa rozpuszczalna?
Ja myślę, że bardzo rośnie ta świadomość u naszych polskich konsumentów. I bardzo często zdarzają się ludzie, którzy zaskakują wręcz swoją wiedzą i homebariści, którzy mogliby spokojnie zacząć pisać książki po tym, co opowiadają. Ale no jednak, jeśli chodzi o ogół, to raczej myślę, że pije się po prostu taką gorzką, mocną, żeby pobudziło w Polsce ogólnie.
Ze swoich obserwacji mogę powiedzieć, tak jak wspomniałem wcześniej, odwiedzam kawiarnie, do których dostarczam kawę i raczej tam nie ma przypadkowych ludzi. Może ktoś wejdzie po prostu z ulicy, bo chce się napić, ale może też nie myśli o tej kawie. Jeżeli pije kawę z mlekiem, to jakby jest jakby różnica pomiędzy właśnie espresso, kawą z mlekiem, przelewem. Ale też tych kawiarni otwiera się coraz więcej, więc to też jest jakiś znak. Tomek z To Ciekawa powiedział mi, że jak rozpoczęła się ta okropna wojna na Ukrainie i ludzie przyjechali do Polski, to bardzo wiele osób po prostu przychodzi po takeaway kawę na wynos z Ukrainy i że to jest tam standard właśnie, że tam...
No w sumie też mam taką obserwację, że bardzo dużo klientów z Ukrainy przychodzi i tam wydaje mi się, że tam być może nawet być większa trochę ta kultura picia kawy, bardziej rozwinięta.
No jest taka teoria,
że więcej
Kijów is a New Berlin.
No, dokładnie. Może się to zgadzać. Mm-hmm. Nie byłem, ale...
I też wydaje mi się, jako barista fajnie jest mieć takie podejście do ludzi, którzy przychodzą właśnie z ulicy, nie za bardzo wiedzą, czego chcą, gdzie trafili, żeby przedstawić im ten produkt w taki przystępny sposób, dać im popróbować, tak. A nie mieć takiego, że jak to, nie
no,
wiesz,
nie, jest,
w ogóle
jest faktycznie,
robisz,
ja też mam takie skojarzenia, jak jeszcze nie pracowałem w specialty, nawet nie do końca wiedziałem, co to jest specialty, ale trafiłem kiedyś do jakiejś kawiarni, gdzie zamówiłem, wtedy mi się wydawało, że dobrą kawę, to znaczy podwójne espresso z mlekiem, gdzie faktycznie barista na mnie popatrzył i coś tam zaczął się troszkę wymądrzać. I także są tam napój kawowy, a nie kawę, jakieś takie rzeczy. Także jest trochę nadęcia wśród baristów, myślę, niepotrzebnego, ale...
Ale rzeczywiście, gdyby podchodzić do tego, tak jak wy powiedzieliście na samym początku o waszych rodzinnych przypadkach, to też wydaje mi się, że ten aspekt edukacyjny, to tłumaczenie, że ta kawa po prostu jest też najzwyklejszycie lepsza, porównując taki cupping. Ja sam uczestniczyłem kiedyś w takim cuppingu, gdzie prócz tych dobrych kaw, jako że to był warsztatowy charakter miał ten cupping, zaparzono też rozpuszczalną i taką kawę z marketu. I w momencie, kiedy...
W kontraście.
Ale kiedy... to był blind cupping, czy wiedziałeś, która jest
nie,
która?
Wiedziałem. Okay. Wiedziałem,
ale to
która
nawet
jest
na takich cuppingach nie musisz wiedzieć, która jest która, ale nawet widać to po kolorze i potem,
tak.
Że gdzieś tam ze środka stołu paruje taki niezbyt dobry zapach.
Tak, że jakby że szczególnie dokładnie w tym zestawieniu obok siebie, no to czy to byłby blind, czy nie blind, po prostu nie byłoby
nie szans,
w ogóle cienia wątpliwości. Oczywiście, jeśli chodzi o wszystkie inne kawy, które potem były robione, to rzeczywiście moglibyśmy się bawić i szukać im i zgadywać, która z nich to jest która i która jest mocniej wypalona, która jest słabiej, ale ta różnica była no, radykalna po prostu, więc to tak jakby wiecie, Chicago Bulls grało z jakąś czwartoligową polską drużyną. Słuchajcie, więc no, jakby morał jest chyba taki z tego wszystkiego, żeby wspierać lokalne biznesy i to jest ważne, ale też po prostu nie tracić czasu na złą kawę, tylko pić po prostu dobrą.
Ja się zgadzam.
Lepiej niż nie.
Super. Bardzo wam dziękuję. Dzięki. Kasia z Pale, Michał z
Dzięki.
Karmy. Dziękujemy i widzimy się na kawie w ich miejscach.
Więcej podcastów i muzyki znajdziesz na off.radiokraków.pl.